To było kluczowe zwycięstwo, bo daje nam awans do ćwierćfinału. Pierwszy raz w historii. Już 16 lat próbujemy na tych mistrzostwach świata coś, że tak powiem, ugrać. Najwyższe miejsce do tej pory było 11, także już jesteśmy w 8. Jest to dla nas bardzo duży sukces. No i czekamy na następnego rywala i mam nadzieję, że powalczymy tak samo jak z Ukrainą i będziemy grać w półfinale. Takie jest nasze marzenie i do tego będziemy dążyć. Celem na pewno była 8, także ten cel minimum jest już osiągnięty. No i w dalszej części turnieju będziemy walczyć o jak najwyższe miejsce.
Jak ogólnie prezentuje się polska koszykówka niesłyszących, jeśli chodzi o taką arenę międzynarodową, zarówno w Europie, jak i na świecie?
Ogólnie jesteśmy reprezentowani na wszystkich imprezach międzynarodowych, od juniorskich po seniorskie, kobiet i mężczyzn, także jest to bardzo dobrze zorganizowany związek i ta sekcja koszykówki jest na najwyższym poziomie. W tamtym roku żeśmy zdobyli 4. miejsce na Mistrzostwach Świata U20 w Stanach Zjednoczonych, także jest to dosyć duży sukces. Widać, że ta młodzież jest coraz lepsza i w przyszłości będzie zasilać kadrę seniorską. I 2 lata temu żeśmy zdobyli wicemistrzostwo Europy też U20, czyli młodzieżowe. Także gdzieś ten narybek młody jest i myślę, że za parę lat będziemy jeszcze silniejsi na tej światowej i europejskiej arenie.
W takim razie właśnie jak wygląda scena tej dyscypliny w Polsce, gdzie na przykład właśnie młodzi zawodnicy mogą zaczynać swoją karierę?
Główne ośrodki jest tutaj Lublin, gdzie jest Polski Związek Sportu Niesłyszących, jest to Wrocław, jest to Warszawa, Gliwice, to są te koszykarskie. Jest jeszcze Poznań, który też gdzieś te ośrodki ma. Jest, powiedzmy, tych 6 takich mocnych ośrodków, które szkolą młodzież i zespoły seniorskie.
Czym się może różni taka klasyczna koszykówka od takiej? Jaka jest taka specyfika, na przykład, co się rzuca w oczy, jeśli się wcześniej tego nie widziało, że ekspresja u zawodników jest taka dużo bardziej zauważalna niż normalnie, no bo te emocje jakoś muszą okazać.
Na pewno ekspresja, jest gdzieś ta waleczność ciut większa. Może wygląda to tak u tych zawodników, którzy są mniej profesjonalni, którzy na co dzień nie są ograni, gdzie jest ta waleczność większa. Mamy takich graczy niesłyszących, którzy grają, że tak powiem, w rozgrywkach słyszących i wtedy nie ma dużej różnicy. Praktycznie te przepisy są takie same, zasady gry są takie same, jedynie jest problem z obroną, jeśli chodzi o komunikację, bo przy koszykówce słyszących jest dużo komunikacji, weź, bierz, przy zasłonach, przy obronie na przykład pick and roll. Tutaj jest to bardziej utrudnione, bo nie ma tej komunikacji, więc musimy mieć taki swój system, który daje nam tą ochronę przed tego typu zagrożeniami.
Ciężko chyba w jakiś sposób też korygować ustawienie w trakcie spotkania, bo nie jest to takie proste. I czy trudno było panu się przyzwyczaić, przestawić?
Pracuję z koszykówką niesłyszących dość długo, 6 lat, także to musi być wszystko z automatu, to musi być wyuczone. Jeżeli to nie jest wyuczony ten system, no to jest wtedy problem. Ale jeżeli my się spotykamy, dość długo trenujemy, pokazujemy znakami sobie dany system obrony i jesteśmy w stanie łagodnie przejść z jednego na drugi i to wygląda na pewno lepiej.
Na przykład koszykówka właśnie, czy cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób niesłyszących i w ogóle czy sport jest taki popularny, czy trudno reprezentację stworzyć?
Jeśli chodzi o koszykówkę, to jest bardzo popularna. Mamy 6 zespołów w finałach Mistrzostw Polski, ale w tych eliminacjach jest około 12 zespołów. Wiadomo, pełne kadry 12-osobowe. Gramy Mistrzostwa Polski, finał A, finał B. Jest to dość popularny sport, bo poziom tego wśród niesłyszących jest dość wysoki. Porównując na przykład z innymi sportami, jak się jedzie na Olimpiadę Niesłyszących czy Mistrzostwa Świata Niesłyszących, poziom koszykówki jest dość wysoki.